drzwi się otwierają. Wylatuje z nich niepchane przez nikogo łóżko, bierze na dwóch rolkach zakręt i dymiąc znika nam z oczu. McMurphy patrzy, jak sanitariusze wprowadzają do środka ostatniego pacjenta i zamykają za nim drzwi. — Chcesz powiedzieć? — mówi i nasłuchuje przez moment. — Że biorą tam faceta i puszczają mu prąd przez czaszkę? No, trafnie ujęte. — A po jakie licho? No, dla jego dobra oczywiście. To wszystko robi się dla dobra pacjentów. Przebywając wyłącznie na naszym oddziale, można odnieść wrażenie, że szpital to ogromny, precyzyjny mechanizm, który funkcjonowałby bez zarzutu, gdyby usunięto z niego pacjentów. Prawda jednak wygląda inaczej. Elektrowstrząsy też nie są zamierzone jako środek represyjny, choć tak właśnie posługuje się nimi nasza oddziałowa i zwykle personel nie stosuje ich z pobudek wyłącznie sadystycznych. Pewna liczba pacjentów uznanych za nieuleczalnie chorych odzyskała zmysły właśnie dzięki elektrowstrząsom. Lobotomia też pomogła niejednemu. Kuracja wstrząsowa ma swoje zalety, jest tania, szybka i zupełnie bezbolesna. Wywołuje po prostu napad padaczkowy. Co za życie, biada Lisefeld. Jednym dają prochy, żeby nie mieli napadów, a innym elektrowstrząsy, żeby je wywoływać. Drzwi się otwierają i wyjeżdża z nich łóżko na rolkach z facetem przykrytym prześcieradłem. Technicy wychodzą i idą na kawę. McMurphy przebiega dłonią po włosach. Nie może mi się to wszystko pomieścić w głowie. Co, chodzi ci o wstrząsy? Tak, nie tylko wszystko. Zatacza ręką krąg. Wszystko, co się tu dzieje. Harding dotyka jego kolana. Nie przejmuj się, przyjacielu. Według wszelkiego prawdopodobieństwa nie masz się co obawiać elektrowstrząsów. Już niemal zupełnie wyszły z mody, stosowane są tylko w ostateczności, jeśli inne środki nie dają rezultatu, podobnie jak lobotomia. A lobotomia to odcinanie kawałka mózgu, tak? No, znów trafiłeś w dziesiątkę. Twoja znajomość żargonu jest coraz lepsza, tak? Lobotomia to odcinanie kawałka mózgu, kastracja czołowego płata. Jeśli nie może przejechać ci nożem po kroczu, chętnie przejedzie ci nim po oczach. Mój żoraczet? Zgadłeś. Nie wiedziałem, że ona ma coś do gadania w tych sprawach. No ma i to dużo. Widać, że McMurphy ma już dość słuchania o elektrowstrząsach i lobotomii. Jest zadowolony, że rozmowa zeszła na wielką oddziałową. Pyta Hardinga, co jego zdaniem jest z babą nie w porządku. Harding, Scanlon i jeszcze kilku innych mają podzielone opinie. Przez chwilę dyskutują o tym, czy to ona jest źródłem wszelkiego zła na oddziale. Harding uważa, że winna jest niemal wszystkiemu. Inni zgadzają się z nim, jedynie McMurphy nie jest tego pewien. Mówi, że początkowo też tak myślał, ale teraz sam nie wie. Sądzi, że pozbycie się oddziałowej niewiele by dało. Coś większego od niej jest przyczyną całego zła. Zaraz postara się im to lepiej wytłumaczyć, ale nie potrafi i wreszcie milknie. Nie zdaje sobie jeszcze z tego sprawy, ale najwyraźniej zaczyna przeczuwać, co ja pojąłem już dawno. To niewielka oddziałowa jest główną siłą zła, lecz ogromny, obejmujący cały kraj kombinat, w którym oddziałowa jest tylko jednym z wyższych funkcjonariuszy. Czyżby pogłoska, że pan McMurphy podporządkował się regulaminowi w nadziei uzyskania wcześniejszego zwolnienia, nie była całkowicie bezpodstawna, przyjaciele? Nie zawracaj głowy, Harding. Dlaczego mi nie powiedziałeś, że baba może mnie tu trzymać tak długo, jak zechce? Na śmierć zapomniałem, że jesteś tu przymusowo. Uśmiech przepołowił twarz Hardinga. Tak, stałeś się wyrachowany, jak my wszyscy. No pewnie, że się stałem wyrachowany. Dlaczego to ja mam się ciągle wykłócać na zebraniach o te różne głupstwa, jak niezamykanie na dzień drzwi sypialni czy zwrot papierosów trzymanych w dyżurce? Z początku nie mogłem zrozumieć, dlaczego przylatujecie do mnie ze wszystkim, jakbyście mieli mnie za swojego zbawcę, ale później dowiedziałem się przypadkiem, jak bardzo liczy się jej opinia przy wypisywaniu ze szpitala. Natychmiast przejrzałem na oczy. A to numer, pomyślałem sobie, ale mnie skurwysyny zrobiły na szaro. Dałem się wykiwać, jak pierwszy naiwny. Odchyla głowę i uśmiecha się do nas. Nie czujcie się urażeni, moi drodzy, ale pieprzę taką zabawę. Nie mniej od was pragnę się stąd wydostać, a przecież włażąc w drogę tej jędzy ryzykuję tyle samo, co ty, Harding. Ja jestem tu dobrowolnie, nie przymusowo. McMurphy nic nie mówi. Na jego twarzy maluje się zdumienie i niepewność. Wie, że coś jest nie w porządku, ale nie zupełnie wie co. Wpatruje się w Hardinga, patrzy na niego tak natarczywie, że ten przestaje się płochliwie uśmiechać i zaczyna wiercić się niespokojnie, a w końcu przełyka ślinę i powiada: no, prawdę mówiąc, niewielu z nas jest tu przymusowo, tylko Scanlon, no i chyba jeszcze kilku chroników i ty. W całym szpitalu mało kto jest na przymusowym leczeniu. Poważnie. Milknie pod spojrzeniem McMurphy'ego, głos zamiera mu w gardle. Zapada cisza, którą dopiero po chwili przerywa szept McMurphy'ego. Czy to ma być żart? Wystraszony Harding potrząsa głową, wtedy McMurphy wstaje z ławki i krzyczy: to ma być żart? Nikt się nie odzywa. McMurphy przechadza się wzdłuż ławki, przebiegając dłonią po gęstych włosach. Idzie na sam koniec, a następnie cofa się na początek i wchodzi do gabinetu radiologicznego. Urządzenie syczy na niego i pluje. Ej, Billy, cholera, przecież ty na pewno jesteś tu przymusowo. Billy stoi na palcach, plecami do nas, wsparty brodą o górną krawędź czarnego ekranu. Nie, mówi w stronę urządzenia. No w takim razie dlaczego? Facet w twoim wieku powinieneś rozbijać się kabrioletem i podrywać babki. Dlaczego godzisz się na to wszystko? Pyta, wskazując dookoła ręką. Billy nie odpowiada, więc McMurphy zostawia go i wraca do siedzących na ławce. Wytłumaczcie mi! Wciąż narzekacie na szpital i wieszacie psy na oddziałowej? No przecież nic was tu nie trzyma. Ja rozumiem, jak to jest z tymi starcami. To wariacie, ale wy... Nawet jeśli różnicie się trochę od przeciętnych ludzi, nie jesteście szaleńcami. Dwaj pierwsi milczą. McMurphy przesuwa się do Zefelta. A ty, Zefelt, miewasz napady, ale poza tym jesteś zupełnie zdrów. Kurczę, mój wuj nie tylko miewał ataki dwa razy gorsze od twoich, ale na dodatek jeszcze widzenia diabła. Siłą by się nie dał wpakować do czubków. Mógłbyś żyć na zewnątrz, gdyby starczyło ci odwagi. McMurphy zwraca się do pozostałych chłopaków i otwiera usta, żeby ich jeszcze o coś zapytać, ale spostrzegłszy, jak na niego patrzą, daje spokój. Przez chwilę stoi nieruchomo, przed rzędem wymierzonych w niego oczu, przypominających metalowe nity, a potem, trochę jakby bez przekonania, mówi: zawracanie głowy, wkłada czapkę, naciąga ją głęboko na oczy i siada z powrotem na ławce. Dwaj technicy wracają z kawy i wchodzą do gabinetu po drugiej stronie korytarza. Kiedy stalowe drzwi otwierają się z sykiem, dolatuje mnie zapach kwasu, zupełnie jak przy ładowaniu akumulatora. McMurphy wpatruje się w te drzwi. Jakoś nie mieści mi się to w głowie. Do końca zebrania zostało zaledwie kilka minut. Wielka oddziałowa pochowała papiery do koszyka, zestawiła go z kolan na ziemi i zerknęła na McMurphy'ego, żeby sprawdzić, czy nie śpi i czy słucha uważnie. Następnie splotła ręce na brzuchu, spojrzała na swoje palce, westchnęła głęboko i potrząsnęła głową. Długo rozważałam, panowie, to, co wam teraz powiem. Zastanawiałam się nad tym z doktorem Spiveyem i z resztą personelu. Choć nie było to dla nas przyjemne, uznaliśmy wspólnie, że musicie zostać ukarani za swoje niedopuszczalne zachowanie w porze sprzątania 3 tygodnie temu.
Uniosła rękę i rozejrzała się po świetlicy.
Specjalnie czekaliśmy tak długo, bo łudziliśmy się, że sami uznacie za stosowne przeprosić nas za te buntownicze ekscesy, ale dotychczas ani jeden z was nie okazał skruchy.
Wolno obróciła głowę. Niechęć do czekającego ją obowiązku była wyraźnie wypisana na jej twarzy. W świetlicy panowała absolutna cisza, tylko dzwonek w mojej głowie brzęczał gorączkowo.
Sami chyba zdajecie sobie sprawę, jak trudno jest egzekwować dyscyplinę w warunkach szpitalnych. Bo cóż możemy wam zrobić? Nie możemy was aresztować. Nie możemy zamknąć was o chlebie i wodzie. Jak widzicie, znaleźliśmy się w kłopotliwej sytuacji. Co mamy zrobić?
Twarz jej zaczęła się zmieniać. tykając jak zegar, aż wreszcie zastygła w nowy wyraz. I wtedy oddziałowa sama udzieliła sobie odpowiedzi.
Musimy wam odebrać jeden z przywilejów. Po dokładnym rozważeniu okoliczności buntu doszliśmy do wniosku, że najsprawiedliwiej będzie pozbawić was przywileju korzystania z gabinetu hydroterapii, w którym grywacie w karty. Chyba nie uważacie, że jest to krzywdzące?